Serwis informacyjny w Radiu Maryja. Ojciec Święty Franciszek przewodniczył w niedzielę pierwszej kanonizacji swojego pontyfikatu. W czasie liturgii na placu Świętego Piotra papież ogłosił świętymi 800 włoskich męczenników z Otranto, którzy oddali życie za wiarę pod koniec XV wieku. Zginęli, ponieważ nie zgodzili się przejść na islam. Papież Franciszek ogłosił świętymi także dwie założycielki zgromadzeń zakonnych, Kolumbijkę i Meksykankę. W homilii Ojciec Święty ukazał nam wzór męczenników, którzy dali świadectwo Ewangelii podczas tureckiego najazdu na południowe Włochy w 1480 roku. Odmówili oni zaparcia się swojej wiary, za co zapłacili życiem. Mówiąc o ich ofierze, Ojciec Święty wskazał na istotę naszej wiary, która pozwala spojrzeć poza granice życia doczesnego.
Zachowujmy otrzymaną wiarę. Odnówmy naszą wierność Panu. Także pośród przeszkód i nieporozumień. Bóg nigdy nie odmówi nam mocy i pogody ducha. Oddając cześć męczennikom z Otranto, prośmy Boga, aby wspierał tak wielu chrześcijan, którzy w tym czasie nadal, teraz, doznają przemocy. I aby Bóg obdarzył ich męstwem wierności oraz aby umieli dobrem odpowiadać na zło.
Z kolei święta Laura Kolumbijka była narzędziem ewangelizacji najpierw jako nauczycielka, a następnie jako duchowa matka ludów pierwotnych, którym wszczepiła nadzieję, szanując zarazem ich kulturę, powiedział Ojciec Święty.
Ta pierwsza święta, urodzona na pięknej ziemi kolumbijskiej, uczy nas wielkoduszności wobec Boga, byśmy nie przeżywali wiary samotnie, tak jak byłoby możliwe przeżywanie wiary w sposób wyizolowany, ale aby ją przekazywać, aby nieść radość Ewangelii słowami i świadectwem życia w każde środowisko, w którym się znajdujemy. Aby promieniować Ewangelię.
Święta Maria, Meksykanka, uczy nas natomiast umiłowania ubóstwa, aby bardziej kochać ubogich i chorych, nad którymi sama pochylała się w szpitalu, wskazał Ojciec Święty.
Ta nowa meksykańska święta zachęca nas, abyśmy miłowali, tak jak umiłował nas Jezus. A to oznacza nie zamykanie się w sobie, w swoich problemach, w swoich pomysłach, w swoich zainteresowaniach. Nie zamykanie się w naszym zamkniętym świecie. Ale oznacza wyjście i wyruszenie na spotkanie tych, którzy potrzebują uwagi, zrozumienia, pomocy, aby im nieść serdeczną bliskość miłości Boga poprzez gesty wrażliwości i szczerej miłości.
Ojciec Święty Franciszek poparł europejską inicjatywę obywatelską na rzecz obrony życia Jeden z nas. W ramach akcji Obrońcy Życia w wielu krajach zbierają podpisy pod apelem o zwiększenie prawnej ochrony życia ludzkiego. Celem jest zablokowanie finansowania z budżetu Unii Europejskiej tak zwanej aborcji i doświadczeń na embrionach. Przed południową modlitwą Regina Celi w Watykanie Ojciec Święty pozdrowił uczestników trzeciego Marszu dla Życia, który przeszedł ulicami Rzymu. Papież zachęcił do zaangażowania się wiernych w obronę życia ludzkiego.
Zapraszam, aby wszyscy podjęli ważny temat szacunku dla życia ludzkiego od momentu poczęcia aż do końca. W związku z tym mam przyjemność przypomnieć, że dalej trwa akcja zbierania podpisów, którą robi się w wielu parafiach rzymskich, włoskich, w celu wsparcia europejskiej inicjatywy Jednym z nas, aby zapewnić ochronę prawną embrionu, ochronę każdego człowieka od momentu poczęcia aż do naturalnej śmierci.
Ojciec Święty Franciszek zapowiedział, że 15 i 16 czerwca w Watykanie poświęcone będą encyklice Jana Pawła II Evangelium Vitae o wartości i nienaruszalności życia ludzkiego z 1995 roku. W niedzielnym marszu dla życia uczestniczyły dziesiątki tysięcy osób, m.in. z Polski, Francji, Stanów Zjednoczonych, Japonii, a nawet Chin. Protestowali oni przeciwko legalizacji tak zwanej aborcji, czyli zabijania dzieci nienarodzonych. marsz wyruszył spod Koloseum, w którym mordowano niegdyś chrześcijan. Przeszedł ulicami miasta i zakończył się pod pałacem Świętego Anioła nad Tybrem. Z ramienia Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia w marszu uczestniczyła grupa szczecińskich obrońców życia skupiona wokół katolickiego stowarzyszenia Civitas Christiana oraz Bractwa Małych Stópek. Podczas marszu nieśli oni ze sobą przepisany na materiał dokument Jana Pawła II Donum Vitae o wartości życia ludzkiego i godności jego przekazywania. Ksiądz Tomasz Kancelarczyk, asystent kościelny katolickiego stowarzyszenia Civitas Christiana, zwrócił uwagę, że marsz odbył się w rocznicę wprowadzenia ustawy, która zezwalała na aborcję. Jak podkreślił, tegoroczna manifestacja była imponująca.
Nie byłem w stanie ani zobaczyć początku, ani końca marszu i tak naprawdę o ilości osób obecnych na Marszu dla Życia dowiedzieliśmy się bardziej z mediów, które przekazały, że było blisko 40 tysięcy osób, czyli bardzo dużo. Ten marsz widać nabiera rangi i bardzo dobrze, bo Rzym nie tylko pokazuje uniwersalizm Kościoła katolickiego, ale także i uniwersalizm obrony życia. Tutaj to nie jest sprawa poszczególnego miasta, państwa, regionu, nawet kontynentu, to jest sprawa ogólnoludzka i dlatego też dobrze, że w tym miejscu gromadzimy się w takiej ilości i w takiej licznej reprezentacji międzynarodowej po to, aby stawać w obronie życia.
O konieczności zreformowania w Polsce służby zdrowia, systemu podatkowego i emerytalnego mówił Jarosław Kaczyński podczas spotkania z mieszkańcami w Stalowej Woli. Prezes PiS stwierdził, że jeżeli służba zdrowia nadal będzie działać w obecnym kształcie, to doprowadzi to do jej prywatyzacji.
Można czekać, aż mechanizmy nieustannego kryzysu, bo taki mechanizm dzisiaj mamy, doprowadzą do tego, że służba zdrowia zostanie sprywatyzowana w całości albo prawie w całości. Jakie będą tego efekty? No, w prywatnych szpitalach likwiduje się to wszystko, co się nie opłaca. Likwiduje się oddziały, które się nie opłacają. Stara się ograniczyć koszty za wszelką cenę. Krótko mówiąc, to są instytucje nastawione na zysk. A celem instytucji tego rodzaju musi być leczenie pacjenta i to jest chyba zupełnie oczywiste.
Lider największej partii opozycyjnej przekonywał, że ratunkiem dla służby zdrowia ma być powrót do finansowania budżetowego. Pieniądze miałyby zostać w budżecie państwa wydzielone i zabezpieczone, tak aby nie można ich było przeznaczyć na inny cel. Były premier odniósł się także do kwestii otwartych funduszy emerytalnych. Wprowadzenie OFE nazwał wielkim oszustwem.
Jakie zobowiązania ma OFE wobec państwa? Praktycznie rzecz biorąc żadne, bo może wam powiedzieć, że będzie wam dawało 100 zł miesięcznie. Jeżeli tam odpowiednio to wyliczy, to nie macie na to żadnego sposobu. I dzisiaj zresztą takie sumy są proponowane. Otóż, szanowni państwo, powtarzam, większego oszustwa nie było. Trzeba Polakom to uświadomić. Za państwowe pieniądze musi być wielka kampania uświadamiająca i musimy dać wybór. Jeżeli ktoś chce mimo wszystko być w OFE, to proszę bardzo, ale trzeba dać wybór. Ja mogę tylko powiedzieć jedno. Na Węgrzech 98% ludzi w takiej sytuacji zrezygnowało. Zorientowało się, że mamy do czynienia po prostu ze zwykłym nadużyciem.
Tradycyjna procesja ku czci świętego Stanisława, głównego patrona Polski, przeszła w niedzielę z Wawelu na Skałkę w Krakowie. Wierni modlili się o kanonizację Jana Pawła II. W procesji z udziałem Episkopatu Polski niesiono relikwie najważniejszych polskich świętych, m.in. świętego Stanisława i świętego Wojciecha oraz świętych związanych z archidiecezją krakowską. Po procesji odprawiona została polowa msza święta przy ołtarzu 3000-leci na Skałce. Witając zgromadzonych, ksiądz kardynał Stanisław Dziwisz, metropolita krakowski, powiedział, że postawa świętego Stanisława przypieczętowana krwią przemawia także do naszego pokolenia.
Obfity plon wiary, nadziei, miłości przyniosła męczeńska śmierć pasterza, który upomniał się o człowieka, o sprawiedliwość, o zachowanie prawa Bożego. Uczynił to w odległym roku tu na Skałce, 1079 roku. Na początku drugiego stulecia zakorzenianie się Ewangelii i Kościoła na polskiej ziemi. Słusznie, święty biskup stał się patronem ładu moralnego w naszej ojczyźnie.
W roku wiary powinniśmy zachwycić się dojrzałą wiarą i miłością do Boga, świętego Stanisława biskupa, i z nich obficie czerpać, mówił w homilii ksiądz arcybiskup Gerhard Ludwik Müller, prefekt Kongregacji Nauki Wiary.
Jakżeś bardzo trzeba nasladować ci świętego biskupa Stanisława w jego odwadze. Nie można już dzisiaj chować głowy w piasek. Miłość do Boga musi motywować nas do odwagi i świadectwa życia. Czy jeśli uczniowie dobrego pasterza nie mogą nie słuchać go i wędrować za kimś innym?
Ocaleni Polacy wywiezieni w czasie wojny na Syberię i do Kazachstanu oraz ich rodziny, a także potomkowie zesłańców wywiezionych na wschód we wcześniejszych latach. Spotkali się w niedzielę na Jasnej Górze. Głównym punktem pielgrzymki była Eucharystia, której przewodniczył ksiądz Zdzisław Banaś, kapelan Sybiraków i kustosz Sanktuarium Matki Boskiej Sybiraków w Grodźcu.
My nie głosimy cierpiętnictwa, jak próbują nam wmawiać autorytety tak zwane. My głosimy ofiarę, a jaka wiara, taka i ofiara. Jaka nadzieja narodu, takie i poświęcenie. Obecni tu Sybiracy są najbardziej wymownym świadectwem tej ofiary, którą składamy na ołtarzu, by Chrystus przemienił to błogosławieństwo dla przyszłych pokoleń. Nie da się zrozumieć naszej historii bez doświadczenia ofiary.
Kapelan Sybiraków przypomniał wciąż słabo znane powojenne losy około 100 tysięcy Ślązaków, którzy zostali wywiezieni po wojnie na wschód, zatrwanie przy ich zakładach pracy i przywiązanie do polskości. Wspomniał też o podobnych ofiarach z innych regionów, zaapelował o pamięć o nich. Tadeusz Chwieć, prezes Zarządu Głównego Związku Sybiraków, akcentował, że pamięć o tamtych tragicznych dniach musi być przekazywana młodym pokoleniom. Poinformował on, że powstają stowarzyszenia Pamięci Zesłańców Sybiru.
Zdajemy sprawę z tego, że młode pokolenie, które nie będzie znało swojej historii, swojej przeszłości, nie będzie zdolne do budowania przyszłości. Tak jak mówił Norwid. Idąc drogą przyszłą, trzeba wiedzieć, skąd się przyszło. O tym pamiętamy, to chcemy w pełni realizować, a wiedząc, że nasza droga już jest niedługa, że to światełko w tunelu przed nami się zapala, powołujemy na terenie kraju Stowarzyszenia Pamięci Zesłańców Sybiru.
Według organizacji Sybiraków z 1 350 000 Polaków deportowanych na Syberię i do Kazachstanu nie powróciło około 500 000. Dzisiaj około 2/3 żyjących jeszcze zesłańców ma ponad 80 lat, a kolejna 1/4 ponad 75 lat. W niedzielę na Jasnej Górze spotkali się także po raz 56 potomkowie żołnierzy walczących pod Monte Cassino oraz po raz 16 przedstawiciele środowiska osób represjonowanych w stanie wojennym. Radio Niepokalanów kończy 75 lat. Stacja założona przez świętego Maksymiliana Marię Kolbego powstała w grudniu 1938 roku, ale wojna, śmierć założyciela oraz reżim komunistyczny uniemożliwiły kontynuację działalności radiowej. Radio przestało nadawać przez 57 lat. 1 marca tego roku minęło już 18 lat od reaktywacji Radia Niepokalanów. W niedzielę w Niepokalanowie odbył się piknik ze świętym Maksymilianem Marią Kolbe. Obecni byli dyrektorzy katolickich rozgłośni radiowych, samorządowcy oraz słuchacze i czciciele Niepokalanej i ojca Kolbego. W bazylice sprawowana była jubileuszowa msza święta. W homilii ojciec Wiesław Pyzio, przełożony franciszkanów konwentualnych prowincji warszawskiej, podkreślił istotę i misję radia, tak ważnego dla każdego chrześcijanina.
Gromadzimy się w miejscu, gdzie święty Maksymilian poprzez słowa pisane i mówione pragnął przekazać wszystkim ludziom ducha mądrości i ducha objawienia, by parafrazując słowa świętego Pawła z drugiego czytania powiedzieć, by ludzie mieli światłe serca, tak by wiedzieli, czym jest nadzieja naszego powołania, by poznali bogactwo chwały Chrystusa, a przede wszystkim przemożny ogrom mocy, jaką Bóg w Jezusie Chrystusie ma względem każdego człowieka.
Stacja w każdy czwartek przeprowadza transmisję Eucharystii sprzed grobu błogosławionego Jana Pawła II w Watykanie, a codziennie koronkę do Bożego Miłosierdzia z krakowskich Łagiewnik. Siedziba radia mieści się w Niepokalanowie, na terenie założonego przez świętego Maksymiliana Kolbego klasztoru. Był to serwis informacyjny w Radiu Maryja.